Gościem Pulsu Regionu jest wójt gminy Wierzchosławice, Andrzej Mróz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie wójcie, już w niedzielę podczas wyborów rozstrzygną się pańskie dalsze losy w samorządzie. Ubiega się pan o reelekcję, napiastowane obecnie stanowisko. Zanim zapytam o takie podsumowanie tej 5,5-letniej kadencji, jak wyglądała pańska kampania wyborcza, która jest już na finiszu?
No, przede wszystkim starałem się pokazać, jak zrealizowaliśmy zobowiązania wyborcze. Ich było dużo i głównie skoncentrowaliśmy się na tym, żeby pokazać, że rzeczywiście dotrzymałem słowa i te zobowiązania są praktycznie zrealizowane i są w trakcie realizacji. No i oczywiście pokazanie, co chcemy robić dalej, jakie mamy pomysły, jakie mamy plany na następne 5 lat, tak żeby pokazać mieszkańcom, że jeżeli zagłosują za moją kandydaturą, czego mogą się spodziewać.
Mówi pan o następnych 5 latach, ale ja spojrzę wstecz na poprzednie 5,5. Jak pan podsumuje tę kadencję dla gminy Wierzchosławice? Jaki to był dla was czas?
To był czas z jednej strony dobry, ale na pewno trudny. Udało się doprowadzić do takiego stanu, że gmina Wierzchosławice zaczęła być postrzegana dobrze, jako gmina, jako miejsce dobre do życia. No, wcześniej troszkę ta opinia o gminie była inna. Udało się zrealizować bardzo dużą ilość inwestycji, no ale nie zapominajmy też, że był to okres, kiedy był COVID i z tego tytułu również pewne ograniczenia. Zapomniany już dzisiaj problem z węglem. No i dla gminy Wierzchosławice takim bardzo trudnym momentem było zamknięcie mostu w Ostrowie. Przez 2,5 roku mieszkańcy jeździli naokoło, dokładając drugie tyle kilometrów i czasu. No i przedsiębiorcy też bardzo mocno odczuli to utrudnienie, co też zauważył budżet gminy, bo było to utrudnienie. Ale mimo wszystko uważam, że poradziliśmy sobie z tymi problemami i praktycznie tych inwestycji, remontów było bardzo dużo. Myślę, że bardzo pozytywnie trzeba te 5 lat, 5,5, jak pan powiedział, ocenić.
Jeśli spojrzymy na te wszystkie rzeczy, które udało się panu zrealizować, wam jako samorządowi gminy, z której z tych rzeczy jest pan najbardziej zadowolony, dumny?
Wykonaliśmy wiele inwestycji, ja się też koncentrowałem na tych takich inwestycjach drobnych, których mieszkańcy na co dzień korzystają, ale najbardziej cieszę się z remontów i rozbudów szkół, bowiem te szkoły były bardzo, bardzo zaniedbane. Ja tu powtarzam, że jak wszedłem do szkoły, to poczułem takie déjà vu, bo jak ją opuszczałem, jedną ze szkół, do której uczęszczałem, to niewiele się zmieniło. Te szkoły dzisiaj zupełnie inaczej wyglądają. Te remonty jeszcze w niektórych szkołach trwają. W dwóch szkołach udało się rozbudować o brakujące sale dla oddziałów przedszkolnych i mamy z tego taki efekt, że w zdecydowany sposób zwiększyła się ilość dzieci, których rodzice zapisują do tych szkół, do oddziałów przedszkolnych. To pokazuje, że te decyzje, może trudne, ryzykowne, wymagające wielkich wysiłków organizacyjnych, były właściwe i tak naprawdę największą taką oceną to jest właśnie to, że aż tak dużo dzieci do tych szkół naszych w tym roku zostało zapisanych.
A jest może jakaś rzecz, którą bardzo pan chciał zrealizować, ale niestety się nie udało?
Znaczy, czy się nie udało, to może za dalekie słowo, bo bardzo zależało mi na wybudowaniu hali widowiskowo-sportowej w centrum Wierzchosławic. Ta hala byłaby takim bardzo ważnym elementem. Jednocześnie przy budowie hali powstałoby prawie 100 miejsc parkingowych, bardzo potrzebnych w Wierzchosławicach. No to ze względu na własności gruntów ta sprawa się opóźnia, ale te działki powoli kupujemy, także ten proces trwa, ale nie został zakończony w tej kadencji.
A jeśli spojrzymy na ewentualną następną kadencję, na następne 5-lecie, jaki ma pan plan na te następne 5 lat? W jakim kierunku chce pan prowadzić dalej gminę?
Przede wszystkim, tak jak i w tej kadencji, chcemy się koncentrować na tych inwestycjach, remontach na dotykających mieszkańców na co dzień. Czyli na pewno mocny nacisk połączymy, na pewno chcemy dokończyć remonty szkół, bo tam jeszcze i budowa parkingów, ogrodzeń, jeszcze tam dochodzi kilka elementów, które powinniśmy zrealizować, nawet już część środków posiadamy. Natomiast na pewno musimy bardzo mocno postawić na kontynuację remontów dróg. W sumie tych dróg w kadencji wyremontowaliśmy aż 21 kilometrów. Mieliśmy tu problemy własnościowe, bo te drogi należało doprowadzić do zgodności, jeśli chodzi o ich stan posiadania, bo były tak naprawdę niczyje, ale jeszcze dużo dróg w gminie, dróg gminnych jest do remontów i to na pewno chcielibyśmy zrobić. Poprawić bezpieczeństwo poprzez właśnie remonty tych dróg głównych, czyli mamy tutaj drogę wojewódzką, która w tej chwili ten remont trwa. Tutaj współpracujemy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, czy też o czym się mówi, no to jest kwestia obwodnicy Wierzchosławic, Bogumiowicz, Łętowic.
Wspomniał pan o trwającym remoncie drogi wojewódzkiej 975. Jak tam ta sytuacja obecnie wygląda?
Ten remont trwa. On w tej chwili został troszkę wstrzymany na czas świąt, żeby nie utrudniać podróżującym przez gminę. W tej chwili bardzo mocno już pracują wykonawcy i plan zakończenia tego remontu to jest połowa września, ale mamy takie uzgodnienie, że przed rokiem szkolnym ten remont zostanie zakończony. Będą jakieś utrudnienia, ale w znaczący sposób w tej części gminy poprawi się bezpieczeństwo. Tutaj wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich ten remont jest realizowany.
Tak, głównie ten jeden taki łuk tam w newralgicznym miejscu zostanie złagodzony.
Tak, ten łuk zostanie złagodzony, tam było dużo wypadków, ale też skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, kierunek na Wojnicz, kierunek na Tarnów, tam powstanie dodatkowy pas do jazdy na wprost na Tarnów, to również bardzo poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu.
Sam temat obwodnicy, bo on wiemy, że jest bardzo ważny pewnie też dla mieszkańców i też patrzą pewnie z wielkimi nadziejami na jej ewentualne powstanie. Lobbujecie, staracie się o nią? Jak to w tym momencie wygląda?
Z obwodnicą powiem tak, że historia, jak już tu kiedyś wspominałem, zaczęła się w 2009 roku. Było porozumienie marszałka i wójta. Część gruntów wykupiono, na części jest już projekt, no, a potem niestety w 2015 został to porozumienie zostało jakby zerwane, zamknięte. Udało się przy rozmowach z panem marszałkiem z powrotem wrócić do tego tematu. Obwodnica jest w tej chwili projektowana, opracowana jest koncepcja wielu przebiegów, co najmniej trzech przebiegów tej trasy obwodnicy. Ona jest gotowa. Tu Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale gminy wspólnie to również organizujemy, ale głównym inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. I koncepcja jest gotowa. Trzy przebiegi są gotowe. Przebieg preferowany jest gotowy. Naprawdę optymalny. Walczyliśmy długo o to. I w tej chwili jest raport oddziaływania środowisko. To jest olbrzymi dokument, który bardzo długo trwa jego opracowanie. Jest gotowy. I w tej chwili trwa procedowanie decyzji środowiska. Trwają uzgodnienia, myślę, że do połowy roku najpóźniej ta decyzja powinna być wydana. No i konsultacje społeczne, a potem jest kwestia już zabiegania o środki finansowe.
Bo to też pewnie bardzo duże kwoty.
To jest kwota około 280 milionów, bo ten kosztorys szacunkowy oczywiście jest. Są to duże kwoty, tak, ma pan rację, natomiast patrząc na obwodnice, które są też planowane w skali województwa czy w skali kraju, są to kwoty naprawdę takie jak wszędzie. Mniejsze czy większe te kwoty, w zależności od tego, jak ta obwodnica przebiega. No, musimy powiedzieć, że ona będzie przebiegała nad trasą, nad autostradą A4 i nad linią kolejową i to generuje ten koszt, bo jednak trzeba wybudować dość długi wiadukt. Ale biorąc pod uwagę, że no, wpłynęły do Polski te środki z KPO, między innymi właśnie na te cele, no to jestem przekonany, że uda się przekonać władze samorządu województwa małopolskiego, czy też rządowe, aby znalazły się środki. No potrzebne to jest droga 975, te obwodnice, mamy obwodnicę Wojnicza projektowana, czy też koncepcja jest przygotowana obwodnicy Żabna, Gręboszowa się już buduje, więc to jest ten ciąg drogi północ-południe, musi ta obwodnica powstać i wszystkie miejscowości są równie ważne, a dla mnie najważniejsze Wierzchosławice.
Mówił pan, że w tej kadencji jednym z największych sukcesów były remonty szkół. Z tego, co kojarzę, to chyba za wszystkie szkoły podstawowe na terenie waszej gminy, ze wszystkimi coś się tam działo. Między innymi były termomodernizacje, rozbudowy. Jakie są efekty tych wszystkich prac?
Panie redaktorze, to był też duży wysiłek, bo 5 szkół remontowanych równocześnie w ramach 3 osobnych zadań, więc na budowie nieraz czy na remoncie pojawiały się kilka różnych firm. Koordynacja tego procesu sprawdzania naprawdę wymagała bardzo dużego wysiłku moich pracowników. Tutaj wykonali olbrzymią pracę. Efekty są takie, że każda szkoła jest termomodernizowana. Na każdej szkole są panele fotowoltaiczne. Niektóre szkoły mają pompy ciepła, także wymieniane są okna tam, gdzie audyt to oczywiście pokazał. Czyli biorąc pod uwagę ten skok cen energii, gdyby tych remontów nie było przeprowadzonych, to dużo większe koszty dla gminy utrzymanie tych obiektów by wynosiło. Ale też remonty w środku powodują, że dzieci w szkołach, jak już powiedziałem wcześniej, jest więcej. Szkoły są przyjaźniejsze, ale to nie tylko remonty, bo oprócz tych remontów my bardzo dobrze wyposażyliśmy szkoły. Startowaliśmy w różnych programach, szukaliśmy różnych rozwiązań. Praktycznie w każdej szkole, prawie w każdej sali jest tablica multimedialna. Są wyposażone sale biologiczno-chemiczne, są pracownie. W każdej szkole jest drukarnia 3D, są studia nagrań, wyposażenie wyposażenie, no naprawdę szkoły, ich wyposażenie, ich możliwości, no to są godne XXI wieku. My jeszcze dofinansowujemy dodatkowe godziny języka angielskiego, matematyki i polskiego w klasach 7-8 i takim też jakby podziękowaniem, czy też takim feedbackiem dla mnie ważnym jest to, że uczniowie naszych szkół na egzaminach ośmioklasistów praktycznie są zawsze na pierwszych trzech miejscach, jeśli chodzi o wyniki tych egzaminów w skali powiatu. Także nasze szkoły dobrze uczą i to jest ten cel, żeby szkoły były przyjazne, żeby dzieci chciały do tych szkół chodzić, żeby byli zadowoleni, żeby tam się czuli jak w swoim drugim domu, no i żeby to była ta baza potem, która pozwoli im rozwijać się w kierunkach, w których sobie zamarzą.
Z tego co pamiętam, jednym z takich założeń było też to, żeby te dzieci przede wszystkim zostawały na terenie gminy, a nawet napływały z ościennych gmin, ale z założeniem tego samego celu, tylko że żeby mieszkańcy zostawali i przybywali, była budowa budynków wielorodzinnych, mieszkaniowych w ramach SIM Małopolska. Pierwsza łopata pierwszego budynku została wbita w ubiegłym tygodniu.
Tak, to było też jedna z moich zobowiązań wyborczych i szukaliśmy rozwiązań, znaleźliśmy ten program społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Wydaje mi się, że to był dobry program, jestem przekonany o tym, gdyż efekty są takie, że dzisiaj faktycznie jest teren przekazany w ramach tego SIM-u. Pierwsza łopata w sposób symboliczny jest wbita, bo już tak naprawdę jest płyta fundamentowa wylewana i zapewnie mieszkańcy, osób, rodzin, które chcą się w tym budynku osiedlić, jest więcej niż miejsc, a przypomnę, że tam powstaje 40 mieszkań. Także jest kilka osób na liście rezerwowej i termin realizacji to jest 25 stycznia, czyli ekspresowe tempo realizacji tego budynku. Finansowanie jest wszystko jest zapewnione i potem po tym odbiorze, po zakończeniu, po odbiorach, myślę, że to jest w okolicach końcówki pierwszego kwartału najpóźniej, już będą tam mogli się zasiedlać chętni. No, to jest 40 mieszkań, no to jest, można założyć, że liczba mieszkańców gminy może wzrosnąć ponad 100. Miejsce jest fajne, urokliwe, na dwudniakach, przy jeziorku, przy lesie, cisza, spokój. No i oczywiście chcielibyśmy dalej w ramach tych inicjatyw mieszkaniowych rozwijać możliwość osiedlania się następnych mieszkańców na terenie gminy.
Będą kolejne budynki w ramach SIM Małopolska?
Mamy taki plan. Teren został przez Skarb Państwa przekazany do Krajowego Zasobu Nieruchomości i ten teren, jak zostanie przekazany do SIM-u, z tego co wiemy, to ten program będzie kontynuowany dla tych SIM-ów, które już są, więc myślę, że będzie można znowu kilkadziesiąt mieszkań na terenie gminy wybudować.
Jednym z takich pomysłów, które realizowaliście na przestrzeni tej kadencji, było założenie spółdzielni energetycznej, która miała być sposobem na tańszy prąd w gminie. Mieliście też poprzez nią dać drugie życie takiej dużej farmie fotowoltaicznej, którą macie na swoim terenie. Czy te plany udało się zrealizować? Czy ten tańszy prąd jest w gminie Wierzchosławice?
No, jesteśmy tą gminą, która ma pierwszą farmę fotowoltaiczną w Polsce. Ona ma już lat 12-13 i co dziwne, pracuje praktycznie z taką samą sprawnością, jak w momencie, kiedy została oddana użytku. Tam są pewne problemy, jeśli chodzi o sprawy kredytu. I stąd też, jeżeli pojawiło się prawo umożliwiające zakładanie spółdzielni energetycznej, od razu tego przystąpiliśmy jako trzecia spółdzielnia energetyczna w Polsce, zakładana przez samorządy. Co ta spółdzielnia daje? Ta spółdzielnia daje możliwość tak zwanego prosumenta rozproszonego, czyli prąd produkowany w jednym miejscu może być zużywany w innym. Tą spółdzielnię założyliśmy na razie niedużych obiektach wspólnie z wodociągami wierzchosławickimi i prąd, który jest produkowany na dzisiaj w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym jest zużywany w innym budynku, który jest jakby w ramach tej spółdzielni obsługiwany, a nadmiar prądu jest magazynowany w magazynie wirtualnym Tauronu. I w tej chwili rozliczamy to wszystko, sprawdzamy. Właśnie chcemy to na małej próbie wszystkiego się nauczyć, sprawdzić, bo jest to naprawdę nowum w Polsce i jeżeli tak wygląda, że wszystko się ładnie ułoży, to wtedy możemy włączyć farmę fotowoltaiczną, która produkuje około 1 gigawatogodzinę prądu w skali roku, zasilać obiekty komunalne i zasilać instalacje w wodociągach, a w naszej gminie większość instalacji kanalizacyjnych jest to instalacja podciśnieniowa, czyli cały czas jednak pompy pracują, silniki elektryczne ten prąd zużywają i to jest metoda na obniżenie kosztów. Poza tym dzisiaj są plany takie, żeby jednak te odnawialne źródła energii pojawiały się jak najwięcej w Polsce i dla spółdzielni mają być bardzo preferencyjne kredyty, więc można rozbudować moc wytwórczą i wtedy tak naprawdę ograniczyć koszty funkcjonowania komunalnych, obiektów komunalnych, mówię tu o obiektach, czyli szkoły, urząd gminy, kosztów kanalizacji, czyli tych pomp, które wytwarzają podciśnienie, no i oświetlenia ulicznego, które też jednak bardzo mocno obciąża budżet gminy.
Panie wójcie, ostatnie pytanie przed wyborami samorządowymi. Dlaczego mieszkańcy gminy Wierzchosławice mieliby oddać swój głos właśnie na pana 7 kwietnia?
To bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, bo trudno mi wchodzić w myśl, ale myśli wyborców. Powiem tak, 5 lat temu podjąłem dużo zobowiązań i tak jak na wstępie programu powiedziałem, praktycznie wszystkie są zrealizowane lub są realizowane, bo one są jakby programem wieloletnimi. Moim hasłem wyborczym jest dotrzymuję słowa, więc program, który w tej chwili proponuję mieszkańców, jest też programem trudnym, jest oczywiście kontynuacją programu sprzed 5 lat i deklaruję, że słowa dotrzymam, więc jeżeli mieszkańcy będą uważać, że ten plan jest dobry, to mogą być pewni, że słowa dotrzymam i dokonam wszelkich możliwych działań, żeby poprawiać funkcjonowanie gminy, ale przede wszystkim, żeby mieszkańcy czuli się w gminie jak najlepiej, żeby gmina była tak, jak dzisiaj jest, ale żeby jeszcze w większym zakresie była gminą dobrą do życia.
Gościem Pulsu Regionu był wójt gminy Wierzchosławice, Andrzej Mróz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.